Wuchu na świat. Dziś Daniel Kosiński, z wykształcenia realizator dźwięku, z pasji fotograf, podróżnik, muzyk, pasjonat deskorolki. Jak to się stało, że podróże pojawiły się w twoim życiu?
Dzień dobry, witam wszystkich. Podróże, myślę, że to się zaczęło po prostu od przygody z deskorolką, gdzie zawsze widziałem jakieś filmy, jak to chłopaki jeżdżą za granicą w różnych miejscach i zawsze wśród znajomych zwracaliśmy uwagę, czy to nagrywane są jakieś triki w Barcelonie, czy w Pradze, czy gdzieś w Stanach. I po prostu, jako że ten świat, ta subkultura zawsze też zwraca uwagę na jakieś ładne miejsca, zdjęcia, tak to myślę się zaczęło. Pierwsza większa podróż to do Barcelony. Poleciałem na 2 tygodnie i właśnie z misją taką, że będziemy po prostu zwiedzać najsłynniejsze deskorolkowe miejsca w Barcelonie.
Zdarzało nam się już w Uchu na Świat odwiedzać Hiszpanię, ale na pewno nie odkrywaliśmy tego państwa od strony przyjaznych miejsc ludziom, którzy jeżdżą na deskorolce. To gdzie musimy pojawić się, żeby docenić właśnie Hiszpanię z tej perspektywy?
Warto zajrzeć na Macbeth. Jest to Muzeum Sztuki Współczesnej. Myślę, że każdy deskorolkowiec zna to miejsce. Uniwersytet, Paralel, miejsce przy pomniku Kolumba, blisko słynnej ulicy La Ramblas. Tego typu miejsca. Po prostu tam jest idealna nawierzchnia. Wszystko, co deskorolkowiec potrzebuje do szczęścia, jakieś murki, schody, piękna pogoda. Warto.
Czy deskorolka to jest tylko przygoda, czy deskorolka to też może być rodzaj środka transportu, którym podróżujemy na przykład?
Oczywiście, może to być środek transportu. Teraz już trochę mniej, ze względu na miejsca, które ostatnio zwiedzałem, po prostu zbytnio infrastruktura nie pozwalała na przemieszczanie się na deskorolce, ale gdzie mniej więcej nawierzchnia jest wszystko w porządku, no to zawsze brałem ze sobą, żeby właśnie szybciej móc zwiedzać miasto bądź jakieś inne tereny.
W tej pierwszej podróży do Barcelony rozumiem, że jednak z Warszawy leciałeś najpierw samolotem.
Najpierw samolotem z Warszawy.
I ze sobą zabierałeś deskorolkę. Mieści się w bagażu podręcznym, czy trzeba oddać?
Do dużego trzeba oddać.
Barcelona to nie tylko miejsca przyjazne ludziom, którzy lubią deskorolkę. Co cię zauroczyło?
W Barcelonie byłem kilkukrotnie, ale takie miejsce, które myślę warto zajrzeć, to są pobliskie miejscowości wokół Barcelony. Rzekł mnie taka miejscowość jest jakąś godzinę drogi, półtorej pociągiem około Tossa de Mar. To jest takie miejsce, gdzie dużo malarzy mieszkało. Z takich ciekawostek to na przykład kiedyś w latach 40. kręcono tam film hollywoodzki. Tam właśnie można spotkać dużo pamiątek z Frankiem Sinatrą. Tam jest bardzo stary taki zamek z wieżą i za tym zameczkiem jest taka usytuowana plaża. No i to na pewno jest urokliwe miejsce, do którego warto zajrzeć.
Powiedziałeś, że podróże wzięły się z pasji do deskorolki. Mhm. Czy deskorolka towarzyszy każdej twojej podróży?
Teraz troszkę mniej, bo po prostu wyjeżdżamy teraz coraz częściej ze znajomymi. Nie wszyscy jeżdżą i nie wszyscy chcą za mną biegać, także też dlatego. I po ostatniej podróży w lutym tamtego roku na Majorkę byliśmy na długim spacerze i po prostu noga odmówiła następnego dnia posłuszeństwa.
A sama Majorka, jakie wrażenie?
Przepiękne miejsce. Byliśmy w Palmie, a zwiedzaliśmy praktycznie całą wyspę. Z takich najfajniejszych miejsc, do których na pewno warto zajrzeć, to są smocze jaskinie. Są to po prostu miejsca, do których jak się wejdzie, to zwiedza się je około godziny, 2 godzin. I co jest najpiękniejsze, mi się wydaje, w tych miejscach, to są po prostu koncerty muzyki poważnej i ta akustyka tej jaskini nadaje temu naprawdę wielkie piękno. Polega to na tym, że są po prostu takie trybuny, jakby taki amfiteatr w jaskini zbudowane i nagle zza jaskiń zaczynają wypływać 2-3 łódeczki i na jednej łódeczce na przykład jest pianino, ktoś gra na skrzypcach. Wygląda to trochę tak, jak jeżeli ktoś oglądał film Titanic, jak tonął statek i ten kwartet chyba smyczkowy grał do ostatniego zanurzenia. To mniej więcej coś takiego wygląda. I grają tam właśnie Chopina, inne tego typu utwory.
Podróżujesz głównie po krajach europejskich i jednym z twoich ulubionych kierunków jest Grecja i Kreta.
Zgadza się. Byłem tam kilkukrotnie i na pewno jeszcze wrócę, bo jest do odhaczenia wąwóz Samaria, do którego jechaliśmy swego czasu jakieś 5-6 godzin z jednego końca na drugi i po prostu było momentalnie totalnie załamanie pogody. Mieliśmy mgłę na metr i nikogo nie było widać i po prostu był zamknięty, więc na pewno jeszcze tam wrócę. Ale warto zobaczyć Balos. Jest to taka laguna, do której jest trudny dość dostęp, bo na ogół oferują tam lokalne biura podróży dopłynięcie statkiem, a my zaryzykowaliśmy, kiedy nam wszyscy mówili nie, że samochodem tam nie ma szans dojechać, więc my postanowiliśmy dojechać tam samochodem i się nie dziwię, dlaczego ludziom odmawiają. Tam po prostu się jedzie stromym zboczem. Miejsca na drodze jest dosłownie na dwa polskie Fiaty 126P. Czasami można spotkać jeszcze kogoś na drodze, potrafią stać ludzie w totalnym pustkowiu, na przykład miód sprzedawać. I tam po prostu jak jechaliśmy, to z otwartymi, można powiedzieć, drzwiami, bo jako, że ja prowadziłem, to mówiłem do wszystkich, miejcie odpięte pasy i jak coś, to wyskakujcie, bo tam po prostu są takie miejsca, że jakby byłby drugi samochód, to ciężko się minąć, a droga pod górę, pionowa praktycznie i tak dalej, a żadnych barierek, tylko totalna przepaść. No ale jak już się dojedzie do miejsca, gdzie jest parking, to się zostawia samochód i 2-3, może 4 kilometry trzeba przejść pieszo po takich wydmach, takim terenie czerwonego piasku, więc można się trochę poczuć jak na Marsie. I warto tam wyruszyć z samego rana, bo te stateczki z turystami docierają tam gdzieś koło 10, 11, więc warto tam dotrzeć na 7 i wtedy tam jest totalnie pusto, nikogo nie ma i jeżeli ktoś właśnie chce porobić jakieś zdjęcia pięknej natury, bo tak jak mówię, koło 11, to tam są setki ludzi. Podobna sytuacja w sumie jest w Wenecji też, jak się rano przypłynie, nie ma nikogo, mija 2-3 godziny, już jest full ludzi. Także Balos to na pewno robi wrażenie.
Czerwony piach prawie jak na Marsie, ale wciąż jesteśmy na Krecie.
Z takich miejsc jeszcze, no, które warto zajrzeć na Krecie, jest to taka miejscowość Matala. Była to kiedyś w latach 70. Mekka hipisów. Przyjeżdżał tam m.in. Bob Dylan. Są tam skały takie, jaskinie, wydrążone i oni tam w latach 70. po prostu sobie robili nocleg i sobie tam błogo żyli. I do dzisiaj widać ślady tego wszystkiego, bo nawet nawierzchnia jest po prostu kolorowa, wszędzie są jakieś malunki, pacywki, peace and love, jakieś pary, zachód słońca, malunki. Także Matala na pewno warto zajrzeć, ma właśnie tą ciekawą historię. Jeżeli ktoś kocha palmy, chce się przytulić do palmy, to na pewno plaża Waj. Jeżeli ktoś chce zobaczyć największy las palmowy w Europie, no to warto zajrzeć na tą plażę Waj. Po prostu gąszcz palm, naprawdę robi to wrażenie.
Gdzie mieszkasz? Jak wybierasz się w taką podróż?
Pierwszy raz jak byłem w tej Barcelonie, to po prostu kupiłem bilet, nie miałem żadnego noclegu. To po prostu polegało na tym, że objechałem na deskorolce praktycznie całe centrum, zwracając uwagę na napisy hostel i gdzie była lepsza cena, tam się udaliśmy. Także to był taki spontan. A teraz bardziej już mam zaplanowane miejsce. Zwłaszcza, że czasami człowiek potrafi wieczorem dolecieć, no to nie będzie w nocy szukał. W Grecji, na Krecie, na ogół stare właśnie ich kamienice są przerobione na noclegi.
Czyli szukasz przez portale internetowe.
Przez portale Airbnb, Booking. Czasami dobrze jest też poszukać bezpośrednio na mapie. Na przykład w Atenach kiedyś znalazłem ekstra nocleg. Nie mogłem znaleźć właśnie przez portale i tak dalej jakiegoś fajnego, więc przybliżyłem po prostu sobie przez Google mapę. I właśnie jak są pineski, także warto czasami znaleźć coś lokalnego i wejść po prostu do nich na stronę internetową, napisać po angielsku, czy mają jakieś miejsce, jak tam ceny i właśnie tak super znalazłem nocleg.
W Uchu na Świat Daniel Kosiński, realizator dźwięku, podróżnik, muzyk, pasjonat deskorolki, no ale też fotograf. W tej chwili twoje prace można oglądać w Książnicy Podlaskiej. To jest wystawa Analogowe podróże. W jaki sposób to, że jesteś fotografem, wpływa na to, jak patrzysz na świat wokół ciebie właśnie w czasie podróży?
Na pewno dostrzegam więcej. Właśnie to się wzięło z pasji do deskorolki. Wszystkie zdjęcia zainspirowały mnie też po prostu do fotografowania artykułu w takim starym czasopiśmie Dos Dedos. I tam był artykuł takiego fotografa, który właśnie bardzo lubię, Bart Pogoda. I on miał tam reportaż o Tokio. I tak to u mnie się właśnie trochę zaczęło. I po prostu gdzieś wyjeżdżamy ze znajomymi. Biorę zawsze ze sobą aparat i zawsze łapię tą chwilę, kiedy mogę się czemuś przyjrzeć, czemuś zrobić zdjęcie.
Ulubione miejsce w Europie, gdzie zrobiłeś najwięcej zdjęć?
Najwięcej zdjęć zrobiłem podczas Eurotripu. Kiedyś pojechaliśmy w Eurotrip autokarem, nigdy więcej.
Na czym polegał ten Eurotrip?
Polegał na zwiedzeniu Paryża, Barcelony, Monaco, Monte Carlo, Wenecji i tam właśnie zrobiłem najwięcej zdjęć, bo nabrałem całą torbę filmu fotograficznego.
Najważniejsze kadry z tej podróży?
Jednym z moich ulubionych zdjęć jest zdjęcie rowerzysty na górze Tibidabo. To jest właśnie góra zaraz przy Barcelonie, najwyższy szczyt. Z Eurotripu to na pewno jest Wenecji. Jest to po prostu poranek, jak się miasto budzi do życia, jak właśnie dopiero ludzie zaczynają gdzieś ruszać w swoją stronę. Na przykład zdjęcie trzech marynarzy, którzy idą po prostu przez miasto, wszyscy ubrani tak samo na biało, ten sam wzrost, tak samo wyglądali.
Skąd tytuł tej wystawy Analogowe podróże?
Ponieważ cała wystawa jest zrobiona w filmie fotograficznym, czyli to nie jest aparat cyfrowy, tylko jeszcze stara metoda, dlatego analogowa.
Czyli klasycznie, robisz zdjęcie i nie widzisz od razu efektu, tylko dopiero po wywołaniu filmu.
Dokładnie, ale dzięki temu właśnie mamy ten czas, żeby się zastanowić nad tym zdjęciem, czy je na pewno w ogóle chcemy zrobić, a w cyfrze właśnie po prostu strykamy, bo mamy nieograniczoną ilość. A tutaj właśnie przez to, że mamy te 36 klatek, to tą każdą klatkę trzeba przemyśleć. Czasami się łapię na tym właśnie, że chcę coś zrobić zdjęcia, a potem jednak się człowiek rozmyśla i myśli, nie ma sensu.
Jakie zdjęcia jeszcze znajdziemy na tej wystawie?
Głównie klimaty letnie, wakacyjne. Inspiracją do wystawy był utwór Chrisa Ria, Looking for the Summer, poszukiwanie lata. Pomyślałem, że marzec to będzie idealna pora, żeby ludziom dać trochę ciepła.
Żeby zatęsknili za latem.
Żeby zatęsknili za latem. Także tego typu tematyka. Zdjęcia, które możemy na wystawie zobaczyć, są to głównie tereny blisko właśnie wody, morza, jakieś właśnie plaże, do których właśnie w tym momencie każdy pewnie tęskni. Jakieś właśnie miasta, miasteczka, głównie panoramy, widoki.
Takie pocztówkowe kadry.
Takie pocztówkowe kadry.
Jak dużo jest zdjęć na wystawie?
Kilkadziesiąt. Kolorowe, a niektóre czarno-białe.
Niebawem też ukaże się twoja debiutancka płyta Miłość, Pieniądz, Czas. Czy są takie miejsca w Europie, które inspirują muzycznie?
Wszędzie tam, gdzie można spotkać muzyków na ulicy, można się zainspirować. Na przykład choćby Majorka. Koncerty muzyki klasycznej w jaskiniach na pewno pobudzają wyobraźnię. Lokalni muzycy w Hiszpanii, w Barcelonie, którzy grają na wszystkim, co im w ręce wpadnie. Muzycy, których można spotkać w Atenach na ulicy, grający na gitarze obok jacyś malarze. Także to na pewno pobudza wyobraźnię i skłania do tworzenia nowych dźwięków. Choćby na Krecie zawsze zwracam uwagę na jakieś lokalne instrumenty, które można kupić, jakieś grzechotki, fleciki. Zawsze to może się przydać do studia, zawsze to można wykorzystać. Na pewno warto też pogrzebać trochę w lokalnych sklepikach. Na przykład w Barcelonie, jak byłem, wydałem majątek na płyty winylowe. Po prostu są tam takie uliczki, gdzie można tam wejść z przysłowiową szuflą od śniegu i kopać te winyle na worki.
Czy ślady inspiracji z podróży znajdziemy na twojej płycie?
Tak, znajdziemy. Jest chociażby tam taki utwór inspirowany filmem Stephena Kinga Skazanie na Shawshank. Tam główny bohater marzył o miejscu bez pamięci Zihuatanejo w Meksyku. Także mamy tam taki utwór na płycie właśnie tak zatytułowany i tam właśnie wspominam o takich miejscach, do których człowiek chciałby się wybrać. Myślę, że moglibyśmy zagrać utwór Srebrny pociąg. Jest tam też właśnie nawiązanie do fotografii.
Do podróży, no bo pociąg.
Do podróży. Utwór opowiada o przemijaniu głównie. Refren właśnie jest mocno fotograficzny. Po prostu wyobraziłem sobie coś takiego, że jak na przykład kończy się nasze życie, wsiadamy właśnie w taki pociąg, który wiedzie nas nie wiadomo dokąd, no to przez te właśnie okna pociągu przelatuje nam całe życie, tak jak klatki w kliszy, tak jak poszczególne kadry, tego typu utwór.
Jakich tematów jeszcze dotykasz na płycie?
Są piosenki o pasji dawnej do gier komputerowych. Jest utwór poświęcony deskorolce. Są utwory o miłości. Wszystko związane z hasłem tytułowym płyty Miłość, Pieniądz, Czas.
Kiedy podróżujesz po Europie, to słuchasz lokalnej muzyki?
Ja w utworze hip-hop wspominam, że podróżuję właśnie paryskim metrem i słucham Bam Soprano, są to lokalni muzycy. Także właśnie na ogół jak gdzieś jestem, gdzieś podróżuję, staram się raz, że poznać muzykę na miejscu, a czasami po prostu już sobie przygotowuję muzykę przed wyjazdem z lokalnymi twórcami, muzykami, artystami, żeby właśnie poczuć ten klimat, się wczuć.
Klimat miejsca, które odwiedzasz.
Klimat miejsca. Czasami też po podróżach przywożę muzykę z różnych miejsc. Tak było na przykład właśnie na Krecie. Tam powstał na przykład utwór Blue Johnny Mitchell, więc po powrocie od razu się zaopatrzyłem w ten winyl, żeby jeszcze raz sobie przypomnieć to miejsce.
Czy mógłbyś spróbować muzycznie opisać te miejsca, w których byłeś?
Francja muzycznie jest mi bliska. Na pewno francuski rap, hip-hop jest na moich słuchawkach. Ostatnio byłem w kinie Forum na filmie Nędznicy i tam byli właśnie w filmie artyści z grupy PNL z Francji. Na pewno Edith Piaf, jeśli chodzi o Francję. Zajrzałem właśnie na ten słynny cmentarz Père Lachaise i właśnie byłem nad grobem Edith Piaf i z takich ciekawostek można tam posłuchać jej słynnego utworu Milord. Jeśli chodzi o Kretę, no to właśnie wspomniana Joni Mitchell przyjechała ze mną. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to raczej taka muzyka tam właśnie panuje, imprezowa, dyskotekowa, taka taneczna w stylu właśnie słynnego Despacito. Na pewno warto zawsze, jak się gdziekolwiek pojedzie, włączyć radio w samochodzie. Na przykład jak byłem w Portugalii, to uwielbiałem słuchać radia, ponieważ tam właśnie jest świetna muzyka. Także wszyscy, którzy chcieliby poznać muzykę danego kraju, po prostu włączcie radio. Teraz właśnie jak we wrześniu byłem ze znajomymi we Włoszech. Tam właśnie słuchaliśmy mocno radio w samochodzie. Kilka utworów stamtąd wleciało na playlistę.
Jedno z ciekawszych miejsc europejskich to Portugalia?
W Portugalii byłem w miejscowości Lagos. Są to słynne takie plaże de Camila i na pewno warto tam skorzystać z lokalnych motorówek przy porcie, które prowadzą w te różne skałki, jaskinki i można tam obejrzeć naprawdę piękne miejsca, woda krystaliczna, co jest też ciekawego. Kierowcy tych motorówek, marynarze wskazują, żeby zwrócić uwagę na poszczególne skałki, gdyż niektóre są tak ukształtowane, że na przykład jedna przypomina dinozaura, druga przypomina jakiegoś ptaka i człowiek na to niekoniecznie by zwrócił uwagę, a właśnie jak się podróżuje z takim lokalnym przewodnikiem, można to dostrzec. Jeśli chodzi o Portugalię, to jeszcze na pewno warto zajrzeć do Lizbony, to taki
punkt obowiązkowy,
klasyczny. Jeśli chodzi o Portugalię, warto zobaczyć Lizbonę z góry, koniecznie popodróżować słynnymi tramwajami. Można się poczuć jak na niezłym rollercoasterze, jak na kolejce górskiej, bądź jeżeli są fani San Francisco, te klimaty, że tramwaj wjeżdża pod górę, potem z górki, potem zakręt. Na pewno warto spróbować słynnych ciasteczek w Lizbonie, do których kolejki są dość spore. Zobaczyć klasztor blisko portu. Warto zobaczyć taką twierdzę, w której był więziony Józef Bem.
W Portugalii też są miejsca przyjazne deskorolkowcom?
Każdy deskorolkowiec, który chce pojeździć, zawsze coś sobie znajdzie.
A Holandia?
Przejazdem Amsterdam, malutkie kamieniczki, też rowery, każdy inny kolor i trzeba mieć oczy dookoła głowy.
Co ci daje podróżowanie? Czemu podróżujesz?
Podróżuję, jestem ciekawy świata. Chciałbym zobaczyć inne właśnie kultury, inne miejsca. Podróżowanie daje też taką fajną perspektywę. Zawsze można zostawić siebie za plecami i jadąc gdzieś zobaczyć z daleka, gdzie zostawiliśmy siebie gdzieś tam daleko i złapać właśnie tą chwilę refleksji podczas podróży.
Spotkania z ludźmi?
Czasami można się pozytywnie zaskoczyć. Teraz jak byliśmy we Włoszech, w takiej miejscowości, która jest na liście zabytków UNESCO Arbelobello. Są to takie domki truli. Wygląda to trochę jak wioska Smurfów. Malutkie domki i kiedy byliśmy tam, w pewnym momencie pogoda się popsuła, spadł deszcz i właśnie lokalny Włoch zaprosił nas do siebie, do tego domku i ugościł nas jakimś ciastem, cały czas zaglądał, czy wszystko mamy. Jego córka przygrywała na gitarze, także czasami można się właśnie pozytywnie zaskoczyć gościnnością ludzi. Kiedyś też wracając z Barcelony do takiej miejscowości Lloret de Mar, nie mieliśmy czym wrócić, więc pani zabrała nas do swojego samochodu i wróciliśmy bez problemu. Także właśnie czasami można poznać ludzi w nietypowych sytuacjach i się miło zaskoczyć.
Czyli warto podróżować, by poznać lepszą stronę nas samych.
Tak.
Jakieś marzenia, plany podróżnicze przed tobą?
Na pewno kiedyś chciałbym zobaczyć takie klasyki jak właśnie Tokio, czy w Stanach, Kalifornię. Na pewno jest jeszcze mnóstwo miejsc na świecie, do których warto zajrzeć, ale też nie zapominam o Podlasiu. Chociażby ostatnio miejsce przy granicy z Białorusią, Knyszewicze, klasyczna polska wieś, gdzie można sobie zamieszkać w domku w totalnie szczerym polu i poczuć tą właśnie bliskość z naturą, ciszę, spokój, wybrać się na spacer do lasu. Także warto zaglądać na Podlasie.
I to dowód na to, że czasami fascynujących odkryć możemy dokonać nie kilka tysięcy kilometrów od miejsca zamieszkania, a kilkanaście czy kilkadziesiąt.
Dokładnie, można czasami blisko gdzieś fajnie spędzić czas, spotkać nasze żubry. Można wstać rano, pójść na spacer i nagle ni stąd, ni zowąd zobaczyć przebiegającego jelenia, trzy sarny i zrobić wow.
I ucieszyć oko wschodzącym pomarańczowo słońcem.
Tak.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Daniel Kosiński, fotograf, podróżnik, muzyk, twórca filmu Free, portretującego białostocką scenę deskorolkową, ale też autor płyty Miłość, Pieniądz, Czas. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.